Witam Państwa, kłaniam się Wiesław Pich. Mili Państwo, cieszę się, że po raz kolejny jestem w portalu spraw zagranicznych polskim i po raz kolejny cieszę się, że mogę przedstawić Państwu pracę pani Katarzyny Hajduk z tego portalu. Nie wiem, czy ta pani zajmuje się tylko i wyłącznie chińskimi sprawami, ale na pewno chińskimi się zajmuje i omawia, zresztą troszkę dziwne, ale w dwóch artykułach, w niezależnych artykułach, omawia sprawę seminarium, które miało miejsce w Singapurze. I w dwóch różnych artykułach, jeden artykuł to seminarium poświęcone kwestii Morza Południowochińskiego i drugi artykuł azjatyccy naukowcy proponują dialog w celu rozwiązania sporu na Morzu Południowochińskim. Otóż może zacznę od tego pierwszego. One nie są zbyt długie, więc pozwolę sobie je zacytować z przyjemnością. Zresztą przyjemność wynika również nie tylko z tego, że to pani Hajduk robi, ale przede wszystkim z meritum tego artykułu, czyli z tego, co się odbyło w Singapurze, albowiem, i tu cytuję, w Singapurze odbyło się seminarium poświęcone kwestii Morza Południowochińskiego, a ściślej mówiąc, ostatniemu wyrokowi wydanemu przez Międzynarodowy Trybunał Arbitrażowy w Hadze. Azjatycy analitycy zauważyli, że wyrok Trybunału jest jednostronny i może doprowadzić do napięcia sytuacji w regionie. Proszę Państwa, ja cieszę się, że mam okazję te artykuły pani Hajduk przytaczać, dlatego że Państwu mogłoby się wydawać, że ja jednostronnie naświetlam sprawy Morza Południowochińskiego. No cóż, to jest portal chiński, mój portal jest portalem chińskim, poświęconym Chinom. Jest chinocentryczny i jakby tutaj nic nowego. Będzie, było, jest i będzie zawsze, że wszystkie sprawy chińskie i międzynarodowe są naświetlane z chińskiego punktu widzenia. Natomiast cieszy mnie to, że w Singapurze na tym seminarium naukowcy z kilku państw świata, z Indonezji, z Malezji, z Singapuru, zwrócili uwagę na fakt, że orzeczenie to jest jednostronne, a co za tym idzie, doprowadzi do wzrostu konfliktu w regionie. A proszę Państwa, pan profesor Swarang Singh Hindus z Jawaharlal Nehru University, pamiętam tego gentlemana, czyli pana Nehru, to były lata 70. twierdzi, że pokazanie Chin w tak negatywnym świetle przez ten trybunał nie wpłynie na polepszenie stosunków między zaangażowanymi w konflikt stronami. Jedynie do czego doprowadzi, to pogłębienie trudności w późniejszym rozwiązywaniu tego problemu. Z kolei zdaniem jednego z analityków z CASS, czyli Chińskiej Akademii Nauk Społecznych, który chciałby zostać anonimowy, wyrok zdradził również kraje członkowskie ASEAN-u, ponieważ pokazał, że Trybunał nie dba o dobro wspólnoty i nie chce pokoju w regionie. Tu z tym się zgadzam, ponownie się zgadzam. Podczas spotkania stwierdzono, że bez wątpienia Stany Zjednoczone, które nie powinny brać udziału i angażować się w tę sprawę, musiały mieć coś wspólnego z negatywnym osądzeniem historycznych praw Indii na niektórych wysp. Jednogłośnie uznano, że najważniejszą rzeczą jest pozostanie otwartym na dalszy rozwój sytuacji oraz podkreślono, że nie należy wikłać się w grę geopolityczną. W 2016 roku kraje ASEAN-u oraz Chiny obchodzą 25-lecie zawiązania partnerstwa i z tej okazji strona chińska podkreśliła, że państwo środka nie chce zrywać kontaktów z krajami, ponieważ nie wszystkie są stronami w konflikcie, a najważniejsze jest utrzymanie pokoju i stabilności. I tutaj płynnie przechodzimy do drugiego artykułu pani Hajduk. W którym pisze ona, iż na przykład dyrektor Instytutu do Spraw Azji Wschodniej na National University of Singapore, pan Cheng Yongshan, pewnie Chińczyk, no ale w Singapurze jest 60% Chińczyków, stwierdził, że wody i terytoria na Morzu Południowochińskim zawsze były częścią polityki, ale państwa i uwikłane w spór nigdy nie poruszały kwestii prawnych z nim związanych. Pan Chan podkreślił, że dotychczas Chiny i Filipiny potrafiły się dogadać same. Natomiast teraz doszło do sytuacji, gdy podjęto próbę wykorzystania osób trzecich do rozwiązania konfliktu, w tym przypadku instytucji w postaci Międzynarodowego Trybunału Arbitrażowego. Zastępca z kolei dyrektora Chińskiej Akademii Nauk Społecznych, pan Li Chongqing, podkreślił, że Trybunał jest poważną instytucją, jednakże w tym przypadku wykazał się wyjątkową niekompetencją. Mili Państwo, przepraszam, nic dodać, nic ująć. Chciałbym tylko powrócić do tego, co powiedział pan dyrektor Instytutu Spraw Azji Wschodniej na National University of Singapore. A mianowicie, powtórzę jeszcze raz, twierdził, iż wody i terytoria na Morzu Południowochińskim zawsze były częścią polityki, ale państwa uwikłane w spór nigdy nie poruszały kwestii prawnych z nim związanych. I to tutaj się na chwilę zatrzyma. Otóż, mili Państwo, ja myślę, że tyle razy już powtarzałem tą kwestię, że chyba jeszcze raz powtórzę. Bo ona jest jedną z najważniejszych. Otóż tutaj ten pan był tak uprzejmy i poruszył sprawę, jakby której my Europejczycy, my biali nie rozumiemy. I nie zrozumiemy. Najpewniej nigdy. Znaczy ci, którzy nie chcą zrozumieć, to na pewno nie zrozumieją. Ja myślę, że powoli zaczynam to rozumieć. Otóż rzecz w tym, że wszystkie granice, które były kiedyś do XX wieku, to były granice umowne. W Azji nie było granic sztywnych, że oto tam jakiś kraj się kończył, były słupy graniczne i zaczęło się drugi. Nie. Nic takiego nie miało miejsca. Dlatego, że w Azji, zacznijmy od tego, że w Azji to do Azji to biali przynieśli ze swoim kolonializmem, to biali przynieśli słupy graniczne. Natomiast Azjaci nigdy się słupami granicznymi nie oddzielali od siebie. To były plemiona, znaczy na styku gdzieś w pewnym momencie kończyło się jakieś państwo i to też była sprawa umowna, gdzie ono się kończy. Bo powiedzmy sobie, na tym terenie zamieszkiwało jeszcze plemię ludzi, którzy byli ściśle związani z Chinami. Ale już następne terytorium, na którym mieszkało plemię, które dosyć luźno było związane z Chinami i niekoniecznie paliło się do współpracy z Chinami, w związku z tym umownie określono, że no, w tym miejscu można powiedzieć, że kończą się Chiny. A dalej to już jest barbaria. To już jest bez znaczenia. Proszę nie zapomnieć, że jeszcze w XX wieku nie było Indii, nie było Pakistanu, nie było Bangladeszu, nie było Birmy. Były po prostu kolonie brytyjskie, portugalskie, francuskie. Tak to wyglądało, mili Państwo. Więc oczywiście te kolonie istniały w miejscach, które wcale niekoniecznie musiały być jednorodne. No jak na przykład Birma, to jest sztuczny twór. Obecna Birma oczywiście. A obecne Filipiny to nie? Przecież to zawracanie głowy. No więc ten to, co my rozumiemy pod pojęciem państwa z jego granicami, w Azji w ogóle nie miało miejsca. I słusznie ten, niezwykle słusznie powiedział ten pan profesor, że Morze Południowochińskie zawsze było częścią polityki właśnie dlatego, że tu się tutaj nachodziły na siebie interesy poszczególnych państw, ale na przykład Chiny i Filipiny zawsze się dogadywały. Czy Chiny i Malajowie zawsze się dogadywali. Czy Chiny i Wietnamczycy zawsze się jakoś dogadywali. Niestety okazało się, że wprowadzenie, że i w ogóle nie było problemów prawnych, prawda? No bo nie istniało, skoro w Chinach nie istniało prawo, takie jak my je znamy, skodyfikowane prawo, natomiast Angole tam i inni kolonizatorzy przynosili ze sobą swoje prawo, ale oni raczej je stosowali do siebie, a nie do innych. Nawzajem do siebie, a nie do innych. Więc tutaj nie było mowy o żadnym prawie. A i teraz wchodzenie z butami przez to podejrzane indywiduum, jakim jest w tej chwili stał się ten Trybunał Arbitrażowy w Hadze, arbitrażowy, podkreślam słowo arbitrażowy, wchodzenie z butami w obszar, którego w ogóle nie powinni dotykać biali. Notabene, jak Państwo pamiętacie, sędziów tego Trybunału wybrał Japończyk. No więc z 4 z 5. Więc fatalne rozwiązanie. Zostało to upolitycznione w sposób, znaczy zostało to sprowadzone doprowadzone do sytuacji, ta cała afera z Morzem Południowochińskim została doprowadzona do sytuacji, w której, która nie powinna tam w Azji mieć miejsca. Ale wszystkiemu winni niestety są biali. No i mamy problem. Tak, proszę Państwa, to wszystko, jeśli chodzi o artykuły pani Katarzyny Hajduk. Dziękuję jej niniejszym za nie. Kłaniam się, do usłyszenia.